Und jetzt erst. Audycja Studio Sport. Dziś trochę nietypowy skład, dlatego że nie ma z nami Pawła i Łukasza, ale dzisiaj są z Państwem
Wojtek
i Szymon Kozupa. No, rozpoczniemy od piłki nożnej dzisiaj. Dużo się dzieje, nie tylko na rynku transferowym, ale także jeżeli chodzi o Ligę Polską. Dużo się dzieje też, jeżeli chodzi o europejskie puchary, bo już jednej drużyny w europejskich pucharach z nami nie ma. Jagiellonia Białystok pożegnała się z tymi rozgrywkami, a liczyliśmy trochę na takie fascynujące starcie z Panathinaikosem Ateny.
Tak, tym bardziej po tym, że w pierwszym meczu Jagiellonia była bliżej awansu do trzeciej rundy, zremisowana w wyjeździe sycylskim FK Kabala 1-1. No niestety w rewanżu ten obraz meczu był zupełnie inny niż w tym pierwszym spotkaniu. Jaga przegrywa 0-2 i już szybko, bo po drugiej rundzie jako wicemistrz Polski żegna się z europejskimi pucharami.
No trochę przed, można powiedzieć, małą kompromitacją ustrzegł się Lech Poznań. Tam sytuacja rzeczywiście była po pierwszym meczu zaogniona, bo ze stanu 0-3 już myśleliśmy, że jednak Lech się nie podniesie. Dwie bramki strzelone najpierw na wyjeździe, potem dwie bramki strzelone u siebie. No i jakoś udało się ten wynik uratować. Ale czy Lech jest w dobrej formie na początku tego sezonu? Chyba trudno o tym mówić.
No Lech w europejskich pucharach, Lech na ligowych boiskach to tak jakby dwie zupełnie inne drużyny. W lidze rozczarowuje w dwóch kolejkach. Tylko jeden punkt, jeszcze bez strzelonej bramki. W Lidze Europy to wygląda zupełnie inaczej. Udało się eliminować norweski Haugesund 2-0 w rewanżu. No ale tam stracili ten awans, okupili kontuzję jednego z liderów, Darko Jefticia, który nie będzie grał prawdopodobnie przez 2 miesiące. No i teraz Lech przystępuje do trzeciej rundy i do pojedynku, do konfrontacji z holenderskim Utrechtem.
No ale teraz pytanie, w jakiej formie możemy zobaczyć Lecha, dlatego że i ta drużyna jednak jest troszeczkę nie do końca jeszcze poukładana. Są nowi zawodnicy, było sporo tych transferów, ale też taki trzon tego Lecha z zeszłego sezonu, szczególnie ten młody trzon polskich zawodników odszedł.
Tak, no trzeba podkreślić, że ze wszystkich polskich drużyn, nie tylko tych biorących akurat udział w europejskich pucharach, chyba w Lechu doszło do takich największych przetasowań, jeżeli mamy na uwadze tych kluczowych piłkarzy, te kluczowe pozycje, bo przecież w Lechu nie ma już Kownackiego i Bednarka i Kędziory. Zostali sprowadzeni piłkarze głównie z zagranicy, choćby jak Christian Gytkiaer, który jest obecnie najlepiej zarabiającym piłkarzem w historii klubu z Poznania. No i teraz nad Bielica musi to trochę w pewnym stopniu na nowo poukładać. No, na efekty pracy będziemy musieli jakiś czas poczekać.
No i nie mamy też króla strzelców ubiegłorocznych rozgrywek sezonu Ekstraklasy, a Marcin Robak oficjalnie już w Śląsku Wrocław. Wczoraj swój pierwszy mecz, no i nie błysnął formą jednak, chociaż duże pieniądze w Śląsku są, co pokazały nawet te zarobki tych piłkarzy i co pokazuje też ściągnięcie między innymi właśnie Robaka, czy to Jakuba Koseckiego. No to jednak trudno mówić o tym, żeby Śląsk dobrze rozpoczął sezon, więc chyba pieniądze w piłce jednak po raz kolejny sprawdza się to pożykadło. Pieniądze w nie grają.
W ogóle ciekawa sprawa z Robakiem, tam generalnie w Lechu go nie za bardzo już chcieli, ale żeby król strzelców przechodził do drużyny z dużo mniejszymi aspiracjami, z Lechem, którym walczył przecież w zeszłym sezonie o Mistrzostwo Polski, zakończył rozgrywki na trzecim miejscu, teraz ze Śląskiem, no, który maksymalnie może mierzyć w awans do grupy mistrzowskiej, o nic więcej. No ale Śląsk na razie rozczarowuje, podobnie jak Lech, bez zdobytej bramki widzę, ale też bez punktów i to on zamyka ligową stawkę.
No i teraz pytanie, co dalej, jeżeli chodzi o polskie drużyny, tym bardziej ciekawa wydaje się też sytuacja Jagiellonii Białystok. Tam nowy trener Ireneusz Mamrot, odszedł lider z zeszłego sezonu Konstantin Wasiliew, więc zobaczymy też, jak Jaga sobie poradzi. No, pierwszy egzamin jednak nie do końca zdany, dlatego że w przypadku rewanżu z Gabalą wielu liczyło na to, że jednak awansuje. Ta rozczarowująca trochę porażka u siebie 0-2, no ale czy Jaga jest w stanie włączyć się też w realną walkę o Mistrzostwo Polski w tym sezonie?
Jak już od kilku sezonów, tak właściwie generalnie pozytywnie zaskakuje w lidze, bo drugie miejsce 2 sezony temu, trzecie miejsce w lidze, no ale straciła tych dwóch swoich liderów, jednego, który kierował drużyną z ławki trenerskiej, a więc Michała Probierza, który przyszedł do Krakowi, no i tego lidera na boisku Konstantina Wasiliewa. W Lidze Europejskiej to wygląda, rzeczywiście wyglądało do tej pory, no wyglądało źle, bo już zakończyli przygodę, ale za to w lidze z kolei Jaga spisuje się naprawdę dobrze, wygrywa dwa mecze różnicą jednej bramki. To ostatnia wygrana z Górnikiem zawsze bardzo szczęśliwa, bo wygrana różnicą jednej bramki i wygrana 2-1 w ostatniej minucie po bramce Łukasza Sekulskiego. No jak na razie w lidze Jaga przypomina tą drużynę bardziej z tych właśnie poprzednich kampanii ligowych.
jest trochę tych eksperymentów też na boisku, jeżeli chodzi o polską Ekstraklasę. Jest nowy projekt w Krakowie, który ma poprowadzić trener Michał Probierz. Nie wiadomo też, w jakiej dyspozycji zobaczymy rzeczywiście na boisku warszawską Legię. Zaczęło się źle, bo od porażki z Górnikiem Zabrze, wyjazdowej porażki, która trochę skompromitowała tę drużynę mimo wszystko. No i też dużo musi poukładać Jacek Magiera, jeżeli Legia myśli poważnie o tym, żeby zagrać w tym sezonie Widzę Mistrzów.
U Legii to już tak trochę staje się tradycją, że oni co roku, może nie tyle fatalnie, co bardzo, bardzo źle rozpoczynają sezon. W zeszłym roku było podobnie, że w europejskich pucharach, w rundach eliminacyjnych wygrywali mecz za meczem, a w lidze rozczarowywali i bliżej byli strefy spadkowej niż walki chociażby europejskiej puchary. No i w tym roku jest podobnie. Porażka z Górnikiem, kolejny rozczarowujący remis, tym razem z Koroną Kielca. Jeszcze przecież przed rozpoczęciem ligowego sezonu Legia przegrała po rzutach karnych Super Puchar Polski, przegrywając z Arką Gdynia. No jak na razie no w lidze na długo na dobrze, no ale teraz wszystkie na pewno siły są skupione na tym, żeby zagrać jak najlepszy mecz jutro z Astaną w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów.
No i pytanie, które towarzyszy na pewno Jackowi Magierze, czy da się zastąpić w drużynie takiego lidera, jakim był Wadis Odjidziałofoe. Trudno też spodziewać się, że na Legię dobry wpływ wyrwie też strata Guillerme, a o niej mówi się już od kilku dni bardzo poważnie.
Zacznę jakby popatrzeć na skład personalny Legii, jaki miała rok temu, a teraz to można powiedzieć nie tylko znaczyła Odzicza, bo jeszcze przecież zimą Nikolicza, Priowicza, więc no, liderów drużyny, piłkarzy, którzy byli odpowiedzialni za zdobywanie bramek. Mówi się właśnie o Guillerme, że prawdopodobnie może dojść do Panathinaikosu, że każdy kolejny jego mecz w barwach Legii może być tym ostatnim. No i to tak całościowo patrząc, może no nie najlepiej rzutuje na postawę drużyny i nie do końca piłkarze czy sam trener Magiera mogą się skupić tylko i wyłącznie na futbolu.
Ale to też chyba pokazuje, że bardzo trudno jest nam na dzień dzisiejszy wskazać w ogóle faworyta, jeżeli chodzi o polską ekstraklasę, bo cały czas nie wiemy, jak te drużyny zostaną poukładane, nie wiemy dalej, jak one będą radzić sobie na ligowym boisku. Pamiętamy zeszły sezon, Legia zaczynała źle, później udało się to Jackowi Magierze poukładać, było już lepiej. Podobna roszada była w Lechu, jeżeli przychodził Nenad Bielica i musiał rzeczywiście te drużyny od nowa zbudować. No i dopiero na takim finiszu Ekstraklasy mogliśmy zobaczyć rzeczywiście Legię i Lecha w dobrej formie. Ten sezon może być podobny?
Początek ligowy no nie wskazuje na to, ale możemy jednak chyba zakładać w ciemno, że na pewno te drużyny będą walczyły o mistrzostwo Polski do ostatniego Legii, będą liczyły się to głównie one będą faworytami. Też trzeba podkreślić, że w tym sezonie już nie będzie podziału punktów po rundzie zasadniczej, a więc ten przelicznik będzie, wydaje się, bardziej sprawiedliwy, normalny, tak jak taki, jaki stosuje się w większości lig europejskich.
No na razie o piłce nożnej, europejskich pucharach, o postawie polskich drużyn na boiskach to tyle, a my wracamy zaraz po krótkiej przerwie muzycznej. Tough, get going. One love. Tutaj Studio Sport w Radiu Maryja. Ja tylko przypomnę, że dziś rozmawiamy dużo o piłce nożnej już było, bo było o Ekstraklasie, bo było o postawie polskich drużyn w europejskich pucharach, ale też przenosimy się na boiska międzynarodowe, na piłkę klubową w sposób szczególny, bo tam rzeczywiście drużyny powoli już możemy widzieć, kto będzie się liczył w nadchodzącym sezonie i niektóre naprawdę szlagierowe spotkania towarzyskie już za nami. Między innymi mecz Manchester United z Realem Madryt.
Tak, koniec lipca to już jest ten moment, ten etap, w którym każda z tych czołowych drużyn rozegra przynajmniej jedno spotkanie kontrolne, mecz, który przygotowuje do nowego sezonu. No i takim właśnie meczem był pojedynek Manchesteru United z Realem. Dla Realu było to pierwszy mecz po finale Champions League, tym wygranym 4-1 z Juventusem, a było to 3 czerwca. No i teraz mecz z Manchesterem, turniej rozgrywany w Stanach Zjednoczonych, remis 1-1 po bramkach Casemiro, a wcześniej Lingarda. Czerwone Diablo wygrało ostatecznie po rzutach karnych, no ale do takiego małego rewanżu na pewno dojdzie 8 sierpnia, kiedy obie drużyny zmierzą się o Super Puchar Europy. Prawdopodobnie wtedy Real wystąpi bez Cristiano Ronaldo.
No i też kampania m.in. Bayernu Monachium w Chinach. Rodzi się pytanie, czy kto będzie liczył się rzeczywiście w sezonie klubowym, bo wydaje się, że rynek transferowy nie wstrząsnął jakoś szczególnie, jeżeli chodzi o podział układ sił w Europie. Mówiło się o odejściu wcześniej Cristiano Ronaldo, mówiło się o odejściu Roberta Lewandowskiego, jednak te największe gwiazdy zostaną w swoich barwach klubowych. No, dzisiaj mówi się też o tym, że mocno może wzmocnić się jeszcze PSG.
Tak, no na razie brakuje takich spektakularnych transferów, ruchów transferowych, gdzie przechodzą prawdziwe gwiazdy futbolu, no ale rzeczywiście niekoniecznie tutaj, jeżeli chodzi z kolei o kwestie finansowe, no to tutaj mamy do czynienia naprawdę z prawdziwymi takimi petardami, bo przecież piłkarze odchodzą już za bajeczne sumy. No PSG wydaje się być chyba na chwilę obecną takim największym rozczarowaniem, bo wymieniało się wielu bardzo dobrych piłkarzy, którzy miało trafić do drużyny z Paryża. No a na razie, jak na razie, bez większych transferów. Taką chyba jedną z ostatnich, najnowszych jest to, że podobno Real Madryt porozumiał się z AS Monaco w sprawie zakupu Kylian Mbappé, 18-letniego Francuza, który miałby trafić do drużyny Santiago Bernabeu za 160 milionów euro, miałby podpisać 6-letni kontrakt, z tym, że gdyby miał trafić do Królewskich, od razu zostałby z powrotem wypożyczony na rok do Monaco.
No, tym bardziej, że o Mbappé mówi się od samego początku okienka transferowego. Mówiło się o zainteresowaniu już kilku klubów, o Manchesterze United w jego kontekście, o Arsenal Londyn w jego kontekście, no ale sam chyba Mbappé zresztą przyznawał, że dla niego celem będzie gra albo w Realu, albo w Barcelonie. Wybrał na dzień dzisiejszy, wydaje się, że bliżej jest tego Realu Madryt, no ale to nie jedyne wzmocnienia transferowe, jeżeli chodzi o rynek, dlatego, że cały czas, przynajmniej dementuje to Gerard Piqué, ale cały czas w powietrzu wisi transfer Neymara, który nie do końca wiadomo, w jakim punkcie utknął.
Może już teraz bardziej chyba wiadomo, że prawdopodobnie jednak zostanie. Sam to Piqué potwierdził, że Brazylijczyk na pewno zostanie na kolejny sezon na Camp Nou, chociaż wydawało się w pewnym momencie, że kwestia przejścia do PSG, że już jest tylko formalnością, ale wiele jednak wskazuje na to, że Neymar nadal będzie tworzył te magiczne trio na Camp Nou z Messim i z Suarezem, także Barcelona na pewno zatrzyma te największe gwiazdy w swoim zespole.
No tam niektórzy już wyliczali procenty, na ile procent Neymar jest już w PSG, mówiło się o 90-98 nawet i tak dalej, ale chyba też zmienia się trochę jednak świat piłki nożnej cały czas, jeżeli chodzi o finanse, co pokazuje przykład Alexisa Sancheza, który krążył między Bayernem, między PSG, był przymierzany do różnych klubów, miał opuścić w końcu Arsenal. Na dzień dzisiejszy jednak tego Arsenalu nie opuścił, bo żaden z klubów rzekomo nie potrafi spełnić jego wygórowanych oczekiwań finansowych. I tak było w przypadku i Bayernu, i PSG.
Tak, podobno zażądał od władz PSG 500 tysięcy funtów tygodniówki, na co klub z Paryża nie mógł przystać i Wenger też zresztą zapewnia, że nawet nie ma sensu dyskutować o przyszłości Sancheza, bo ten na pewno zostanie w Arsenalu, ale dobrze, poruszyłeś kwestie finansowe, bo warto tutaj powiedzieć o sytuacji, jaka ma obecnie miejsce w Manchester City, drużyna, która pozyskała już 6 piłkarzy za łączną sumę 243 milionów euro i są o krok od pobicia rekordu Realu Madryt z 2009 roku, który w tamtym czasie sprowadził w czasie jednego okienka transferowego zarówno Cristiano Ronaldo, Kaké, Benzema, Xabiego Alonso. Za wszystkich piłkarzy łącznie zapłacił 246 milionów, a więc o 3 miliony więcej niż do tej pory zapłacił za nowych piłkarzy drużyna Pepa Guardioli. Sprowadzili dwóch bocznych obrońców, notabene najdroższych na chwilę obecną, bo tym najdroższym obrońcą w historii futbolu został Benjamin Mendy, Francuz, 23-latek, który zagrał tylko sezon w Monaco, a teraz zostaje sprowadzony za 52 miliony funtów, za 58 milionów euro, za 50 milionów euro zostaje z kolei sprowadzony Kyle Walker i tak dalej, i tak dalej. Jest jeszcze Danilo, a więc kolejny boczny obrońca sprowadzony z Realu Madryt. A więc na przykład, a więc Manchester City idzie w tym okienku transferowym na rekord.
No, tym bardziej, że chyba jednak obok Manchesteru City tych wzmocnień, jeżeli chodzi o pozostałe kluby w Anglii, trudno widzieć. Tym bardziej, że w Arsenalu dalej, co wszystko na to wskazuje, o sile tej drużyny będą decydować Alexis Sanchez, Mesut Özil, no i teraz Alexander Lacazette ściągnięty z Lyonu. Manchester United pozyskał Lukaku, ale nie Mbappé, a chyba to był taki jeden z głównych też celów, o którym się mówiło.
Mbappé, tak, ale do pewnego czasu podejrzewam najbardziej mówiło się o Moracie. Zresztą zauważ ciekawą rzecz, że City postawiło głównie na piłkarzy formacji defensywnych, na bramkarza Edersona sprowadzonego za 40 minut, to jest z kolei rekordem wśród bramkarzy, a z kolei Manchester United, Chelsea czy Arsenal może nie przeprowadziło spektakularnych transferów, ale wyłożyło sporą ilość gotówki na napastników, bo United poza Lindelofem sprowadziło Lukaku, który jest do tej pory najdroższym transferem w ogóle w tym okienku za 85 milionów euro. Chelsea sprowadziła Moratę za 5 milionów mniej, no Arsenal sprowadził Lacazette za ponad 50 milionów euro.
To w takim razie jeszcze Polacy, bo oni też są dość aktywni na rynku transferowym. Przenosimy Maćka Rybusa, przenosimy Wojtka Szczęsnego. Chyba takie trochę na dzień dzisiejszy, można powiedzieć, marzenie Wojciecha Szczęsnego spełnia się. Będzie grał w najlepszym, najbardziej utytułowanym włoskim klubie. On chyba sam na konferencji prasowej, kiedy był przedstawiany już jako piłkarz Juventusu, który nie krył też wzruszenia.
Tak, no te przenosiny do Włoch okazały się bardzo dobrą decyzją Szczęsnego, bo ta jego sytuacja w Arsenalu w pewnym momencie tak chyba utknęła w martwym punkcie. Już nie był tym pierwszym wyborem Wengera do obsady bramki. Przyszedł do Romy, zagrał dwa bardzo dobre sezony. Uważany jest za jednego z najlepszych bramkarzy serii. A teraz mam się przez rok uczyć u boku Gianluigiego Buffona, kiedy ten zakończy karierę. Od przyszłego sezonu, jeżeli wszystko dobrze się ułoży, Szczęsny będzie podstawowym bramkarzem Starej Damy.
No właśnie, niektórzy odbierają to właśnie w taki sposób, że to trochę krok wstecz, bo jednak będzie zmiennikiem Buffona. Buffon zapowiedział, że po tym sezonie kończy karierę. Nie wiadomo jednak, czy skończy, dlatego że może się okazać, że jakiś kolejny sukces może jeszcze sprawić, że jeszcze jeden rok dłużej będzie na boisku grał. Krok wstecz, czy jednak rzeczywiście dobra decyzja Wojtka Szczęsnego, który będzie miał okazję najpierw współpracować z Gianluigi Buffonem, a potem jest ta perspektywa, bardzo realna perspektywa, że to on przejmie pałeczkę po utytułowanym Włochu.
Oczywiście na to zawsze można patrzeć z dwóch stron. Z jednej strony Szczęsny może będzie rozgrywał mecz, na dwa mecze na przestrzeni miesiąca. Przecież za rok są Mistrzostwa Świata, no i wiadomo, że w takiej sytuacji piłkarze też często, jeżeli mają zmieniać barwy klubowe, to na takie, w których będą grali regularnie, żeby być w formie przed Mistrzostwami Świata. Przecież Szczęsny na dzień dzisiejszy jest bramkarzem numer jeden w drużynie narodowej prowadzonej przez Adama Nawałkę. No ale też Szczęsny doskonale wiedział, przychodząc do Juventusu, na co się pisze. Jest też stosunkowo młodym bramkarzem, ma dopiero 27 lat, a więc przed nim jeszcze wiele lat gry na najwyższym poziomie. No jeżeli ma się uczyć u Buffona, przypatrywać się temu, jak się spisuje na boisku, na treningach, i ma to zadziałać w przyszłości na jego korzyść, a może to zadziałać nawet już choćby w tym sezonie, to wydaje się, że takie posunięcie z jego strony jest jak najbardziej prawidłowe.
Ale jednak rodzi się pytanie, czy utrzyma miejsce numer jeden w bramce reprezentacji Polski, bo tam Adam Nawałka rzeczywiście pokazuje, że zawodnicy, którzy nie grają, mają problem z tym miejscem w podstawowej jedenastce, więc wydaje się chyba, że takim numerem jeden dalej będzie teraz, w tym wypadku będzie Łukasz Fabiański takim pierwszym wybrańcem Adama Nawałki. No Grzegorz Krychowiak to jest nazwisko, które też mówiło się wiele o nim, on sam chciał niby zostać w PSG. Była rzekomo, tak przynajmniej podają media, rozmowa z trenerem Emerym, że nie ma dla niego miejsca w PSG. Co dalej z Grzegorzem Krychowiakiem, bo się mówiło o zainteresowaniu Atletico Madryt między innymi.
Między innymi Atletico, bardzo chyba najgłośniej mówiło się o zainteresowaniu, o opcji wypożyczenia do Interu Mediolan, a potem jeszcze o kilku innych klubach. No na dzień dzisiejszy właśnie ta sytuacja z Krychowiakiem taka nie do końca jest jasna. Cały czas jest zawodnikiem PSG. Jeżeli miałby zostać w drużynie prowadzonej przez Emeriego, no to na pewno będzie się musiał liczyć z tym, że będzie zawodnikiem rezerwowym. Nawet ciężko będzie mu się może będzie załapać do kadry meczowej. Także ta sytuacja klubowa Grzegorza Krychowiaka, no nie jest zbyt ciekawa. No i to też ma swoje odniesienie na jego jakby też pozycję w drużynie narodowej, gdzie stracił miejsce w podstawowym składzie, a przecież odkąd drużynę prowadzi Adam Nawałka, zawsze był jednym z liderów drużyny.
No to na razie to tyle, jeżeli chodzi o transfery, przygotowania do sezonu klubowego, piłkarskiego sezonu klubowego. My zapraszamy teraz na chwilę przerwy muzycznej, no i wracamy zaraz po niej, a mam nadzieję, że poruszymy też troszeczkę takich tematów już pozapiłkarskich.
Lipca rusza już 74. edycja Tour de Pologne, tour zaliczonego do tej wielkiej pętli, jednego z najważniejszych turów na świecie. No i tutaj pytanie, Szymon, twoim zdaniem faworyci, głównie faworyci, którzy będą walczyli o końcowy triumf, no i jak możemy patrzeć na ten tour też z perspektywy potencjalnych wyników, sukcesów, miejmy nadzieję, Polaków?
No, gwiazd będzie sporo, tym bardziej, że do tych gwiazd dołączył już teraz Rafał Majka, to chyba taka nasza największa nadzieja, a dlatego, że Rafał już pokazał to, że był w wielkiej formie na tegorocznym Tour de France. Niestety ten upadek nieszczęsny, który de facto trudno jemu było wytłumaczyć, bo tam coś jednak było śliskiego na jezdni, on się wywrócił, wtedy strasznie się poobdzierał, zresztą ta akcja Michała Kwiatkowskiego, który mu pomógł, no też taki niesamowity gest Polaka względem drugiego swojego rodzaju. No myślę, że to będzie główny faworyt, jeżeli chodzi o tę polską stronę. Trudno spodziewać się, żeby któryś z innych Polaków wygrał. No będzie jechał Przemysław Niemiec. On zawsze gdzieś tam liczył się w tym Tour de Pologne, ale czy będzie jechał po zwycięstwo? Trudno coś takiego orzec. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe gwiazdy zagraniczne, no to trochę ich tam mamy, dlatego że potwierdzony od dawna był już Vincenzo Nibali. Nibali, który zresztą wygrał 3 największe tury na świecie, to znaczy Vuelta, Giro d'Italia, no i oczywiście Tour de France. Nibali, który zresztą teraz zmienił barwy i jeździ w barwach, z tego co pamiętam dokładnie, katarskiego teamu. Zobaczymy też, jak on sobie poradzi, dlatego że trudno też wyrokować, kto będzie jego takim głównym pomocnikiem na tych polskich szosach. No a z trzeciej strony jeszcze jest przecież Peter Sagan. Peter Sagan, który raczej nie będzie jechał przecież jako jedynka w tych górskich etapach, ale może pokazać się rzeczywiście jako taki dobry klasyk, jako taki zawodnik bardzo uniwersalny. To będzie wielka gwiazda na pewno, no i oczywiście też Moreno Moser, człowiek, który też, jeżeli z tego co pamiętam, wygrał Tour de Pologne raz, więc on też może przypomnieć sobie swoje najlepsze momenty na polskich drogach.
Skoro jesteśmy przy kolarstwie, to należy przypomnieć o jednym z największych sukcesów w historii polskiego kolarstwa, więc o zwycięstwie Macieja Bodnara w jednym z przedostatnim etapie, dokładnie Tour de France w sobotę. Bodnar, który wyprzedził drugiego na mecie Kwiatkowskiego.
Tak, tym bardziej, że Maciek Bodnar czekał na to zwycięstwo dużo, dużo czasu. Udało się mu być w zeszłym roku, albo dwa lata temu, drugim na etapie hiszpańskiej Vuelty. Wtedy pokonał go Tom Dumoulin w jeździe indywidualnej na czas. I obok tego w tym roku już było blisko, przecież Bodnar uciekał na jednym z płaskich etapów, kilka metrów przed metą dogonił go jednak peleton, no ale opowieść o walecznym Polaku jednak zrobiła wrażenie na wielu komentatorach kolarstwa. No i Michał Kwiatkowski, który czekał na tę jazdę indywidualną na czas, no i doczekał się, bo rzeczywiście pokazał się z dobrej formy. Obaj Polacy pokonali Christophera Froome'a, to też jest ciekawe, dlatego że jazda indywidualna na czas na Tour de France szczególnie to jednak taki trochę konik brytyjskiego kolarza.
A Froome wyrasta chyba na największą gwiazdę kolarstwa od czasów Armstronga, to już jego czwarty triumf najbardziej prestiżowych wyścigach kolarskich.
No tak, tylko że Froome tylko pokazuje się z takiej dobrej strony podczas Tour de France. Przecież nawet kiedy patrzymy na inne jego wyniki, czy to Giro d'Italia, czy to Vuelta a Espana, tam wielkich sukcesów nie ma. Natomiast problem też polegał niektórych zawodników w tym roku, bo zawsze w ostatnich latach takim głównym rywalem Froome'a w Tour de France był Nairo Quintana. Quintana też, myślę, cierpiał ze względu na to, że zabrakło tutaj jako partnera po prostu jemu Alejandro Valverde, który się mocno poobijał na początku tegorocznej edycji Wielkiej Pętli. No i na pewno też Quintana cierpiał po Giro d'Italia, dlatego że już próbował zrobić to Contador, jak Contadorowi się nie udało, który zresztą był swojego czasu też takim trochę, można powiedzieć, jednym z najlepszych kolarzy na świecie, jeśli nie najlepszym, tak się przynajmniej mówiło. I Contador też mocno nie radził sobie, mimo że miał jako pomocnika Majkę po wygranym Giro. Trudno mu było na przykład rywalizować w Tour de France, bo widać było jednak zmęczenie. Zobaczymy, jak Rafał sobie poradzi też Majka. Nie tylko już mówię o Tour de Polon, ale też jeżeli chodzi o hiszpańską Vueltę, no bo tam liczymy na wiele. Liczymy, że on rzeczywiście pokaże się z niesamowitej strony i mamy nadzieję, że tam jako lider rzeczywiście spełni te swoje marzenia. Nam się powoli kończy czas, jeżeli chodzi o dzisiejszą audycję sportową. Mamy nadzieję, że usłyszymy się jeszcze nie raz tutaj, jeżeli chodzi o sport, i będzie nam dane trochę na temat tego sportu podebatować. Dzisiaj trochę o piłce i kolarstwie. Za tydzień już w normalnym składzie Paweł z Łukaszem będą z Państwem, a dzisiaj żegnają się już z Państwem
Wojtek
i Szymon. Do usłyszenia.